Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tyle było śniegu, a już tak niewiele pozostało, no ale my jednak z tego szczęścia, że ten śnieg spadł, dziś chcemy rozmawiać o szczęściu właśnie, a w studiu serdecznie witam Darię Królikowską, psycholożkę i psychoterapeutkę.
Dzień dobry.
W toruńskim studiu witam pana doktora Piotra Domerackiego, filozofa z UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
W Toruniu podobno lepiej ze śniegiem, jeszcze nie zniknął.
Tak, zdecydowanie. Całkiem jeszcze nie.
To jest nadzieja. W bydgoskim studiu również witam pana doktora Tomasza Marcysiaka z Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam kolegę z Torunia.
Słyszałam, że podobno pan nawet o rowerze myślał, żeby dziś przyjechać.
Tak, jak wyjrzałem przez okno, to pomyślałem, że już, to już jest ten czas, że można rower wyciągnąć.
I ksiądz Wenancjusz z Muda. Dzień dobry, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże.
Ksiądz na rower dzisiaj nie chciał wsiąść.
Nie, jeszcze ryzykownie.
Mówimy dziś, jak powiedziałam wcześniej, o szczęściu, bo drodzy Państwo, na początku roku wszyscy sobie życzą szczęśliwego nowego roku. I tak sobie pomyślałam, że może rozszyfrujemy, czego my sobie tak naprawdę życzymy na tym początku roku i żeby ten rok był szczęśliwy, to znaczy jaki. Definicji szczęścia jest wiele i one są bardzo różne, więc dziś pewnie nie pokusimy się o zdefiniowanie jakieś naukowe tego pojęcia, ale może od filozofa zacznijmy, który nam trochę naświetli, na czym polega to pojęcie i cóż to znaczy szczęście i bycie szczęśliwym. Potem oczywiście rozwiniemy sprawę, ale zacznijmy od krótkiej takiej, może nie definicji, ale takiego rozwinięcia tego pojęcia. Pan doktor Piotr Domeracki.
Zacznijmy wobec tego może od samego terminu, który, jak się wydaje, z etymologicznego punktu widzenia w języku polskim jest mało szczęśliwy czy fortunny, dlatego że termin szczęście pochodzi z okresu XIV i XV wieku, gdzie posługiwano się wyrazem szczast, które stanowiło podstawę współczesnego terminu szczęście, a szczast oznaczało w istocie bycie częścią czegoś, przynależenie do czegoś. W związku z tym nieszczególnie w etymologii samego słowa uda nam się znaleźć jego współczesne znaczenie. Podobnie mało fortunnie, jak się wydaje, przełożono starogrecki termin eudaimonia, który legł u podstaw wielu wieków rozwoju etyki europejskiej jako właśnie szczęście, podczas gdy sam ten termin, znów etymologicznie biorąc, eudaimonia, oznacza eudaimonos, czyli tak naprawdę dobrego ducha. Z tego by jednak można by wyciągnąć jakiś zadowalający wniosek, że człowiek szczęśliwy to jest nasz przysłowiowy dobry duch. To jest taki człowiek, który posiada jakieś elementarne kwalifikacje moralne, człowiek, na którym można polegać, człowiek obdarzony jakąś porcją poczucia humoru, człowiek posiadający dystans, bezpieczny dystans do siebie, do innych, do świata, do tego, co się wokół dzieje. I człowiek, który z umiarkowanym, nieprzesadzonym optymizmem patrzy w przyszłość.
Czyli mamy pewne cechy szczęścia, które pan doktor wymienił. I teraz pytanie oczywiście do wszystkich państwa. Czy uważają państwo, że szczęście to jest coś permanentnego? Czy to jest tylko pewien stan, w którym możemy się znajdować i za chwilę przestajemy się w nim znajdować? Czy szczęście to jest coś takiego, co sobie możemy wypracować i już jest?
No to nie jest stały stan. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy cały czas czuli się szczęśliwi.
Szkoda. Czy nie?
Co? No bo są pewne stany, w których możemy stwierdzić, okej, to jest to. Tutaj jest mi dobrze, tutaj czuję się szczęśliwa. I nasz mózg jest tak skonstruowany, że on się po prostu przyzwyczaja. I coś, co kiedyś dawało nam poczucie szczęścia, na przykład, nie wiem, czujemy się szczęśliwi w momencie, kiedy nauczyliśmy się pływać i pokonujemy te baseny, to za 30 razem no to już będzie nam mało. I potrzebujemy
ale to
czegoś
już było.
Więcej. Więc moim zdaniem nawet biologicznie nie jesteśmy w stanie odczuwać ciągłe szczęście.
Dlatego przewidział taki stan naszego ducha chyba Aldous Huxley, który w latach 30. napisał taką książkę Nowy, wspaniały świat, która do dziś jest aktualna. I pokazuje, że ta pogoń za tym, żeby cały czas dostarczać nowych emocji, nowych wrażeń, on to nazywał takim permanentnym konsumpcjonizmem, a ta, co dzisiaj nas dotyczy, trzeba to po prostu w jakiś sposób poddawać pewnemu sprytnemu zabiegowi, jakim jest doping szczęścia, taką tabletką szczęścia dla świata Huxleya była Soma. Czyli taki rodzaj narkotyku, który powodował, że systematyczne zażywanie tego narkotyku, tej somy powodowało, że człowiek czuł się szczęśliwy. Dzisiaj każdy z nas ma swoją somę. Tylko zwrócę uwagę, że na rynek polski co roku wchodzi 4000 różnego rodzaju suplementów diety, które w większości przypadków mają na celu poprawić naszą kondycję, samopoczucie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także każdy ma swoją somę. Jak boli mnie głowa, biorę tabletkę, moje dziecko ma problem w szkole, to ja biorę tabletkę i dziecku daję tabletkę. I studenci przed sesją też biorą tabletkę.
No to pytanie, czy to jest szczęście, czy to jest ucieczka
z rzeczywistości.
No właśnie,
proszę księdza.
Myślę sobie, że po pierwsze szczęście to nie jest uczucie. Z uczuciami jest jak z morską falą, raz jest, raz jej nie ma, więc w tym momencie pytanie, co jest szczęście. Ja bym poszedł trochę po tym, co mnie jakoś tak w życiu prowadzi, czyli słowo od Boga. Jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza i zaczyna się to błogosławieństwami. Jest takie tłumaczenie, które mówi też, że to są szczęśliwi. Czyli można powiedzieć, że błogosławieństwo jest także no, szczęście, tak? To w tym momencie jest moc modlitwy błogosławieństwa, które niekoniecznie jest także wtedy, kiedy czuję się happy, tak? Zadowolony, szczęśliwy, ale także wtedy, kiedy mam konkretne problemy, trudności. Student ma sesję i nie przeklina, nie ucieka w tabletkę. Zaczyna tą sytuację też patrzeć, że to jest coś pozytywnego, tak? Że przez to też musi przejść, bo inaczej no, można pożegnać się z kierunkiem studiów. Można podjąć to wyzwanie po prostu. Czy szczęście to znaczy, że jestem bez problemów i bez kłopotów? Wielu tak myśli, tak?
I tak by chciało, właśnie dlatego tak pytam chciało, o ten stan permanencji, czy też bywania szczęśliwym.
Mamy takie polskie życzenie, jak na dzień dobry, na Śląsku bardzo popularne. U nas zazwyczaj jest to życzenie przy pracy, kiedy mówimy, życząc komuś powodzenia, szczęść Boże.
No właśnie, ksiądz
no, odpowiadamy, Bóg zapłać,
ale
na Śląsku, ja to od razu poznam Ślązaka, bo on nigdy nie odpowie, Bóg zapłać. On odpowie na szczęść Boże, szczęść Boże. To jest tak jak z południowych Niemczek czy w Austrii jest Grüß Gott i wszyscy odpowiadają sobie, chociaż mogą być daleka od Pana Boga, to jednak na zasadzie dzień dobry, dobrego życzenia życzą sobie, żeby się szczęściło, żeby się błogosławiło. Chociaż dzień może być bez śniegu i właściwie wszystko niknąć, to niech to będzie dzień, który okaże się na plusie, nie na minusie.
Czyli bywamy szczęśliwi, szczęście do nas przychodzi, ale ksiądz powiedział coś troszkę innego, że właściwie tak przynajmniej zrozumiałam, że szczęście to jest pewna też możliwość i gotowość na szczęście. I to, że na przykład mamy coś przykrego, to oznacza, że cały czas możemy korzystać z tej możliwości.
To niekoniecznie musi być przykre, to może być jako wyzwanie, tak? Jako pewne coś, co ja, no, mnie w życiu spotyka, tak? Od czego ja nie dam rady uciec. Albo to, po prostu, żebym naprawdę stał się szczęśliwy, trzeba mi to po prostu przeżyć.
Czyli potrzebny jest sens, tak. Idąc dalej, potrzebny jest sens, żeby móc się poczuć szczęśliwym, bo jakby przyjemność sama w sobie, stan takiego błogostanu, no, zalicza się do stanu szczęśliwego, ale to, co powiedział ksiądz odnośnie takich wyzwań i sensu, no to myślę sobie, że na przykład pomaganie w hospicjum, kiedy jesteśmy tam na miejscu, no o taki stan szczęścia trudno. Natomiast po tym, kiedy wychodzimy, mamy takie poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego, że to jest sens, że my dajemy siebie komuś, sprawia, że no, mamy prawo czuć to szczęście, niekoniecznie odczuwając błogostan.
I teraz jeszcze pytanie do doktora Piotra Domeleckiego. Tutaj taki wniosek mi się nasuwa, że troszeczkę chyba mylimy w takim myśleniu i rozumieniu szczęścia zadowolenie, samospełnienie ze szczęściem. Czy to się wszystko ma w pojęciu szczęścia, czy też mylimy te pojęcia, panie doktorze?
Pojęcie szczęścia, jak pani we wstępie dzisiejszej audycji słusznie zauważyła, jest pojęciem wielowymiarowym i posiada wiele znaczeń, w związku z tym także uporządkowanie tego spektrum znaczeń, wymiarów szczęścia zawdzięczamy w światowej, ale także rodzimej literaturze filozoficznej Władysławowi Tatarkiewiczowi, który popełnił cały opasły traktat zatytułowany O szczęściu, który polecam przy okazji serdecznie wszystkim państwu zainteresowanym. Tatarkiewicz w tym traktacie wielość rozmaitych znaczeń, wystąpień, pojęcia szczęścia sprowadza w rezultacie do czterech wiodących. Przy czym, żeby nie wchodzić tutaj w teoretyczne szczegóły, wystarczy wskazać na dwa podstawowe elementy pojęcia szczęścia. Jeden z nich to element zewnętrzny pojęcia szczęścia, kiedy to nasze szczęście zależne jest od wystąpienia czy wpływu określonych czynników zewnętrznych w naszym życiu, a drugie pojęcie szczęścia formuje się w oparciu o czynniki wewnętrzne, podmiotowe. W związku z tym Tatarkiewicz rozróżnia subiektywne pojęcie szczęścia i obiektywne pojęcie szczęścia. Subiektywne to jest, jak Tatarkiewicz wskazuje, psychologiczne pojęcie szczęścia, kiedy to szczęście sprowadza się do swoistego odczucia, przeżycia, doświadczenia, doznania.
I to jest to zadowolenie, samospełnienie.
I to jest właśnie, tak, to jest tak naprawdę poczucie zadowolenia, poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia, nawet poczucie radości, poczucie dumy także składa się komplementarnie na ten zakres pojęcia szczęścia. Ale co ciekawe, Tatarkiewicz twierdzi, że łudzi się ten, kto upatruje swojego czy cudzego szczęścia w tej psychologicznej jego warstwie czy znaczeniu, dlatego że w jego przekonaniu prawdziwe szczęście, autentyczne szczęście, to szczęście rozumiane obiektywnie, wiąże się tak naprawdę z całokształtem uwarunkowań życia, a nie z jakimiś tylko jego okresami czy momentami. Bo są pewne takie sytuacje w życiu, które pozwalają nam stwierdzić, o, teraz jestem szczęśliwy, a tak naprawdę nie jestem, tylko czuję się szczęśliwy czy szczęśliwa. A Tatarkiewicz powiada, że człowiek może o sobie powiedzieć, że jest szczęśliwy, szczęśliwy czy szczęśliwa dopiero wtedy, kiedy dokona pewnego rodzaju bilansu dotychczasowego życia i może stwierdzić w tym bilansie, że niezależnie od tego, ile spotkało mnie w moim życiu dotychczas przykrości, ile razy się potknąłem, ile razy upadłem, ile razy ktoś nie podał mi lub ja komuś pomocnej ręki, to jednak ten bilans, moralny bilans tak naprawdę, mojego życia wypada w sumie dodatnio, co sprawia, że choć psychologicznie rzecz biorąc nie czuję się szczęśliwy, to śmiało mogę o sobie powiedzieć i inni o mnie mogą też to powiedzieć, że jestem szczęśliwy i że moje życie jest szczęśliwe.
Czyli szczęście obiektywne nie musi koniecznie być subiektywne, z tego wynika.
Tak, no tu Tatarkiewicz zdecydowanie powiada, że możemy się, jeżeli będziemy szczęście redukowali wyłącznie do jego psychologicznej powłoki, to ryzykujemy sytuację, w której będziemy się wiecznie samooszukiwali. To znaczy będziemy w takim protezowanym szczęściu, czy udawanym, w symulowanym szczęściu upatrywali prawdziwego szczęścia. I w jego przekonaniu podstawowy problem z tym, że ludzie tak często narzekają na to, że nie są szczęśliwi, polega na tym, że mylą właśnie szczęście jako bilans całokształtu przebiegu naszego życia z warstwą rozmaitych odczuć, z sumą zadowoleń, satysfakcji, radości, które biorą złudnie za szczęście.
Doktor Tomasz Marcysiak tu bardzo pilnie notował podczas wypowiedzi pana Piotra. Cóż tam jest zanotowane?
A przygotowując się do dzisiejszego spotkania, wrzuciłem do przeglądarki pojęcie szczęście i wyskoczyło mi 21 milionów 400 tysięcy wyników. Stwierdziłem, że nie ma szans.
Temat popularny.
Że nie ma szans, żeby to przerobić na dzisiejsze nasze spotkanie. Natomiast w nawiązaniu do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą o tym filozoficznym aspekcie szczęścia, zwróciłbym tutaj uwagę na poczucie spełnienia, które jest często zakłócane przez to, jak postrzegamy innych, porównując ich do siebie. Dzisiaj niestety bardzo często bywa tak, że to subiektywne poczucie szczęścia zależy od szczęścia lub nieszczęścia kogoś innego. W ubiegłym roku mieliśmy kilka świetnych, doskonałych przykładów, kiedy również w Bydgoszczy takie się przydarzyły, kiedy ktoś znalazł portfel z większą ilością gotówki i w pierwszym momencie pomyślał: kurczę, mam szczęście, znalazłem dużo kasy, ale po chwili ktoś doszedł do wniosku, że moje szczęście pewnie jest efektem nieszczęścia kogoś innego i postanowił te pieniądze zwrócić. Tak, jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić do szczęścia, przyglądając się, współodczuwając to, co mogą czuć w tym momencie inni ludzie, będzie nam pewnie łatwiej. Natomiast jeżeli będziemy wszystko brali do siebie, że sąsiad ma nowy samochód, że komuś wiedzie się lepiej, to coraz trudniej nam będzie szukać w sobie tego szczęścia.
O, to jest jeszcze kolejny bardzo ważny aspekt, czyli wieczne porównywanie się z kimś innym i wieczne niezadowolenie z siebie, bo ten ktoś nas albo wyprzedza w karierze, albo ma więcej pieniędzy, albo jest ładniejszy, albo mądrzejszy i tak dalej, i tak dalej. Może być od nas lepszy w wielu aspektach. Czy to oznacza, że my mamy wpędzić się w kompleksy i być tymi wiecznymi nieszczęśnikami narzekającymi? To jest takie trochę pojęcie Polaka, obraz Polaka, tak? Że on zawsze jest zły, że ten obok człowiek ma lepiej i go tak ściąga do tego polskiego piekiełka. To już są dowcipy z brodą, bym powiedziała, bo nie możemy przeżyć tego, że ktoś czuje się albo jest szczęśliwszy od nas, albo po prostu ma większe znaczenie.
Mój kolega, który podróżuje autostopem po Syberii, gdzieś tam w okolicach Kołymi, a można go znaleźć pod pseudonimem Pan Polak, mówi, że nie ma tam w ogóle pracy dla psychologów i psychoanalityków, bo wszyscy żyją na takim poziomie egzystencji takiej organicznej wręcz, że nie przejmują się problemami motywowania do większych osiągnięć w pracy, do podnoszenia wydajności, że żaden psychoanalityk nie miałby tam nic do roboty. Zresztą nawiązując do psychoanalityków, to bodajże Emil Cioran powiedział kiedyś, że pochodzę z kraju, który, ponieważ nie wie, co to szczęście, wydał tylko jednego psychoanalityka.
Drodzy Państwo, to ja teraz Was uszczęśliwię piosenką, a po niej wracamy do tematu i wtedy zapytam między innymi o to, co czyni nas szczęśliwymi właśnie, a co nieszczęśliwymi. Troszkę już tu zaczęliśmy ten temat, mówiąc o porównywaniu się z kimś innym, ale za chwilę do niego wrócimy. Za minutę będzie 9:30.
Not as if the sun won't shine when clouds up above wash the
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W Regionalnym Punkcie Widzenia dziś rozmawiamy o szczęściu z Darią Królikowską, Piotrem Domerackim, Tomaszem Marcysiakiem i księdzem Wenancjuszem Zmudą. Teraz mamy rozmawiać o tym, co nam daje szczęście. No właśnie, tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że porównujemy się z innymi i to nam wcale szczęścia nie daje w 100% prawie, bo zawsze znajdujemy coś, co ktoś inny ma lepszego od nas i to nas stresuje. A jak nas stresuje, to raczej w poczucie szczęścia, przynajmniej tego subiektywnego, nas nie wprowadza. Tak więc co nam daje szczęście? Ksiądz w międzyczasie, tutaj rozmawialiśmy, powiedział, że nie powinniśmy, że musimy rozsądnie podejść do sprawy i że jak mamy 17-letni samochód, to on przecież jest miły i dobry i sympatyczny.
To nie moje słowa. Natomiast zauważam sam, że jest ogromna taka pułapka, kiedy naprawdę przestaję być szczęśliwy, kiedy zaczynam porównywać się z innymi. To jest takie zagrożenie, że w tym momencie na pewno żyję życiem cudzym, a nie żyje życiem własnym. I myślę sobie, że jest ta taka też pułapka współczesności, kiedy nas wiele rzeczywistości wręcz zachęca, żeby kogoś, ładnie powiem, podglądywać. Tak? Nie przez dziurkę, przez od klucza są całe tam portale, serwisy.
No, ale są też programy telewizyjne, które na tym się zasadzają, tak? Na tym pamiętamy Big Brothera na przykład, tak? Gdzie siedzieliśmy przed telewizorem, a tam ludzie zamknięci w jakimś pomieszczeniu, no, udawali życie, tak? I fascynowali się ci widzowie tym, że mogą ich podglądać. No to jest nawet taki sposób na program. No, to znaczy, że to jest już jakieś takie nasze ulubienie, chociaż teraz to troszkę się zmieniło. Może, bo nie widziałam takiego, ale może nie, się to, po prostu nie interesuje.
Chyba mnóstwo się takich rzeczywistości ciągle pojawia. Wielu odsłonek. Ale co no mi właśnie, się spodobało, to udawali życie. No czy żyli takim życiem?
No raczej się starali, bo wiedzieli, że są podglądani. To wtedy nie jest człowiek naturalny zbytnio, prawda? Jak ma się świadomość, że wszyscy patrzą.
Zaczynam żyć, tak? Mam okazję być szczęśliwy, kiedy nazywam rzeczy po imieniu. Kiedy zderzam się z tym, co jest we mnie. Mm-hmm. Kiedy od tego nie uciekam. W przestrzeni wiary to mogę nazwać rachunkiem sumienia. Dobry rachunek sumienia zawsze się zaczyna od dziękowania. Czyli od takiego zdania sobie, w jakim punkcie jestem, co dobrego się stało. Później mogę rachować plusy, minusy. Ale zawsze zauważyć to dobro, które jakoś mnie dotknęło. To zupełnie inaczej stawia życie. To w tym momencie rachunek sumienia nie dołuje, ale prowadzi do przodu.
Czyli to może dać nam to poczucie szczęścia. Co jeszcze?
Relacje z bliskimi. Było takie badanie, już nie pamiętam, chyba 2 lata temu, przez Uniwersytet Harvarda robione. Te badania trwały przez 75 lat. I tam właśnie
75
badano,
lat?
Tak, bardzo, bardzo, bardzo długo. Duża grupa badawcza. I tam bezapelacyjnie na pierwszym miejscu to, co nas uszczęśliwia, to były dobre, bliskie relacje z innymi ludźmi. Niekoniecznie z rodziną, z jakąś też społecznością, z przyjaciółmi. To czyni nas szczęśliwymi po prostu.
Co jeszcze dorzucamy do tego naszego
szczęście,
garneczka?
Szczęście to jest bardzo, bardzo krucha rzecz. Zazwyczaj doceniamy to wtedy, kiedy
brakuje, tracimy. Mamy drugą stronę.
Nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, jakie to były badania, ale też natknąłem się gdzieś na taką diagnozę, w której może akurat ksiądz się z tym spotkał, w której pytano ludzi, takich, mówiąc najprościej, będących blisko śmierci, blisko przejścia na drugą stronę, czego w życiu żałują. I większość z nich odpowiada, że większość swojego życia poświęcili na pracę dla kogoś, a nie na
pracę
relacje.
Dla siebie.
Tak, na pracę dla siebie i relacje z bliskimi, że życie przemknęło im między palcami po prostu za dużo pracując. I dlatego ja wróciłbym tutaj do koncepcji Bertranda Russella, który w latach 30., mniej więcej w tym samym okresie, w którym mój Huxley ulubiony pisał o pochwale lenistwa, że dobrze by było, gdybyśmy umieli dzielić się pracą, ale też tak pracować, żeby odczuwać z niej przyjemność, a więc na przykład 4 godziny dziennie i już.
4 godziny lenistwa?
4 godziny dziennie pracy maksymalnie.
Ach, pracy?
Tak, tak, tak.
Stać to jest ciekawe podejście do sprawy.
Zastanawiałem się nad tą filozofią 4-godzinnej pracy, ponieważ przedwczoraj usłyszeliśmy, że w Londynie są strajki i mają mieszkańcy trudności w dostaniu się do pracy. I jeden z rozmówców powiedział dziennikarzowi, że nie wyobraża sobie, jak on dzisiaj dojedzie do pracy, ponieważ zazwyczaj dojeżdża 2 godziny w jedną stronę, a jak dzisiaj nie kursuje metro czy inne środki komunikacji, to nie wie, ile godzin będzie jechał. Ale z drugiej strony może on pracuje po prostu 4 godziny, więc dla niego 2 godziny w jedną, 2 godziny w drugą plus 4 godziny pracy daje nam dokładnie tyle samo czasu, ile my spędzamy, a w dodatku może po prostu poczytać książkę po drodze.
No jakbyśmy mieli falę upałów i takie siesty, to może byśmy mogli pracować 4 godziny, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Od jakiegoś czasu milczy nasz filozof. Co on na to? Czy 4 godziny lenistwa, czy 4 godziny pracy nam daje szczęście? Co nam jeszcze daje szczęście i co czyni nas szczęśliwymi?
A co, jeśli bym powiedział, że ani to, ani to?
Proszę, dobrze. To
proszę Państwa, żyjemy...
Wrzuca kamyczek do naszego ogródka, do tej czasowej dyskusji.
Wydaje się, że żyjemy w kulturze, która hołduje szczęściu. I to w sposób tak zmaksymalizowany, że możemy wręcz mówić o swoistej presji na szczęście. Przy czym, co ciekawe, posługujemy się staromodnym terminem szczęście, a rozumiemy współcześnie pod nim tak naprawdę sukces. Miarą szczęścia współczesnego człowieka nie jest tak naprawdę to wszystko, co udało nam się wymienić, bądź czego jeszcze nie wymieniliśmy. Bardzo wiele można takich czynników tutaj podać, ale wszystkie one tak naprawdę występują w służbie sukcesu. Osoba, która odnosi jakiś sukces, szczególnie zawodowy, a najlepiej finansowy, postrzegana jest jako osoba zapewne szczęśliwa. Zatem sukces jako miara szczęścia. Ale sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać, bo nie tylko pozytywne, dodatnie elementy, czynniki, środki, narzędzia wpływają, czy generują sukces jako miarę współczesnego pojęcia szczęścia, ale przecież istnieją też inne znane już zwietrzałe nieco kategorie, takie na przykład jak Schadenfreude. Czyli takie szczęście, są takie osoby w każdym razie, można założyć, że jest ich więcej niż te, które się zdołają ujawnić wśród nas, które odczuwają takie szczęście, czy poczucie szczęścia w sytuacji, w której komuś dzieje się coś złego. Kiedy ktoś... To wracam oczywiście do tego zagadnienia porównywania się ze sobą.
I tego piekiełka, tak, ściągania się.
I tego piekiełka, o którym mówimy, tak. Więc szczęście potrafi być generowane przez również tak prymitywne i negatywne zachowania, jak oczekiwanie, wręcz czy przyklaskiwanie różnym sytuacjom życiowym, w którym komuś dzieje się krzywda, czy określone zło. No a poza tym jeszcze współcześnie, jak wolno sądzić, szczęście sprowadzamy tak naprawdę nie do angielskiego terminu happiness, tylko be lucky, czyli takiego...
Zadowolenia.
Co nazywam łutem szczęścia, prawda? Coś się przygodzi, coś się przytrafi, jakiś szczęśliwy traf. Najlepiej byłoby to tak określić. Zresztą w etyce mamy też takie pojęcie trafu moralnego. Więc szczęście, czy w pojęciu szczęścia daleko już odeszliśmy od filozoficznej tradycji pojmowania go, bądź jako moralnego bilansu życia, bądź jako poczucia zadowolenia, czy satysfakcji z tego, co aktualnie osiągamy w życiu. A zatem sukces... obecnie, ewentualnie z domieszką Schadenfreude. Na to jeszcze się nakłada bilaki, czyli a to bilaki łączy się z kolei jeszcze z takim fanem, jak to nazywamy, czyli z zabawowym stylem życia. Im więcej zabawy, im mniej okazji do przejmowania się, do frasunku, do troski, tym można powiedzieć, że żyjemy szczęśliwiej. Czyli niektórzy twierdzą, że żyjemy w czasach, w których wiąże nas, czy dominuje sytuacja takiej wiecznej karnawalizacji
A propos karnawału.
A ona z kolei prowadzi do sytuacji, w której możemy się w końcu zabawić na śmierć.
Jeszcze keep smiling do tego i wszystko jest w porządku. No właśnie, ale przecież z drugiej strony mówimy często, że pieniądze szczęścia nie dają, ale inni dorzucają, ale jak są, to wcale nie jest źle.
A w piosence jest jeszcze być może.
Być może, tak. Sukces, no właśnie, obserwujemy przecież bardzo, bardzo wiele osób, które odniosły ogromny sukces, czy w show biznesie, w szczególności zresztą w show biznesie, ale nie tylko, w różnych innych dziedzinach życia, które no, kończą swoje życie w sposób tragiczny i to kończą je czasami i bardzo, może nie czasami, bo nawet bardzo często na własne życzenie. A przecież mają wielką i miały wielką karierę przed sobą, tysiące zapatrzonych w nich fanów i tak dalej. Coś nie tak, prawda?
Wrócę do tego, co mówiła pani Daria, bo w tym pewnym momencie pojawi się kwestia sensu życia.
Tak,
kiedy
tak.
Pytamy ludzi, po co pracują, dla pieniędzy, dla dzieci, ale później okazuje się, że przegrywają tą relację z dziećmi, ponieważ tak bardzo pracują, że nie mają dla nich czasu. Tak? My mówimy, pada słowo sukces. Oczywiście to ono jest dzisiaj mylone ze szczęściem. Jeśli chodzi o literaturę, ja chciałem wrócić na moment do Dostojewskiego, do braci Karamazow. Tam jest ta scena wielkiego inkwizytora i mamy wybór między wolnością a szczęściem. Bodajże człowiek chce wybrać szczęście, porzucając wolność. Czasami człowiek mówi sukces, ale starożytny Rzym, żeby uśmierzyć trochę swoich mieszkańców, co by się republika nie marzyła, dawał chleb i igrzyska. Więc oni wyłączali myślenie. Tak? Taki, można powiedzieć, taki pewien no, ból istnienia. Tak? To, że istotnie z życiem się zmagają. Myślę sobie, że warto zobaczyć, żeby to moje dążenie do szczęścia było także sensowne. Miało swój cel, swoje znaczenie.
Swój umiar, żebyśmy zabawa, od razu się nie przewrócili od tego nadmiaru szczęścia, tak, zabawa, nie oszaleli.
Zabawa w pewnym momencie przemija, tak? No nie mogę być, mam wrażenie,
non-stop, że... Non-stop na imprezie.
Tak, non-stop na imprezie nie da się być, tak? Tam się nie stworzy prawdziwych relacji.
To ja bym nawet nie powiedziała, że do końca przemija, bo jakbyśmy się postarali, no to z odpowiednimi środkami finansowymi można byłoby balować cały czas. Natomiast mam takie poczucie, że w pewnym sensie ta zabawa, bycie w tym stanie, po prostu przestałoby być dla nas karmiące. Albo byśmy szukali czegoś nowego i te
zwrócili.
Zabawy byłyby coraz bardziej ekstremalne, ale w pewnym momencie gdzieś by się skończyło. Jeszcze odnośnie tego sukcesu, to ja w gabinecie bardzo często, tak naprawdę to jest 80% osób, takich około 40, które trafiają do mnie właśnie mówiąc, że
z
mam
powodu sukcesu.
Wszystko, to tak, czyli wakacje 2 razy w miesiącu, karierę, dzieci ustawione, gdzieś tam na studiach. I po prostu czuję pusto w środku. Nie mam... jestem ostatni przykład. Siedzę w tej Barcelonie, jem śniadanie i nic kompletnie nie czuję. Także no mam takie głębokie poczucie, że sam sukces nie uszczęśliwia. Jeśli nie ma z kim się dzielić tym sukcesem,
tak,
na przykład.
Chyba współczesny świat też wygląda w ten sposób, że nauczyliśmy się nudzić całkiem dobrymi rzeczami. Jesteśmy trochę zapętleni w kupowaniu coraz to nowych rzeczy. Tak? Jedna jeszcze nie zdąży się zestarzeć, a już kupujemy nową. Zepsuliśmy chyba też taką pewną radość oczekiwania, ponieważ no, wszystko jest dostępne. Tak? Przed 89 rokiem chyba najbardziej brakowało nam towarów i usług i myśleliśmy, że dostęp do tej ogromnej ilości towarów i usług, które są na Zachodzie, że da nam pełne szczęście. A dzisiaj widzimy, że to jest błędne koło. Czasami pytam na swoich zajęciach studentów, czasami się spotykam z młodzieżą ze szkół licealnych czy gimnazjalnych, czy mają w swoich szafach rzeczy, których nie założyli od 2 lat. Większość podnosi ręce, że takie rzeczy mają, a przecież doskonale wiemy, że po pół roku czy po roku już te rzeczy są nie tyle, że niedobre, one są po prostu niemodne i dlatego już ich nie założymy, a część nawet tych rzeczy ma wciąż metkę, która świadczy o tym, że kupiliśmy to pod wpływem impulsu, a przychodzimy do domu i nagle się okazuje, że do niczego nam to nie pasuje, tylko była okazja. W Japonii, bo miałem okazję niedawno właśnie wrócić z Tokio, dowiedziałem się o bardzo ciekawym zjawisku. Japończycy, ponieważ mają wszystko, naprawdę, mają dostęp do każdego dobra materialnego, przestali, brakuje im tej umiejętności odczuwania szczęścia z posiadania, z radości oczekiwania. Więc są specjalne firmy, gdzie przychodzi człowiek i chce zamówić rower i ten rower jest na miarę dla niego przygotowany i mogliby go przygotować w ciągu 4 godzin, ale oni mówią, proszę przyjść za tydzień.
Żeby miało ten czas oczekiwania.
Jest kolejka do tych sklepów, tak, gdzie ludzie mówią, że nie ma nic od ręki, tak, że trzeba poczekać. Tak, i się staje, wchodzi tam powoli taka filozofia chyba europejska, do nich może przechodzi taka filozofia slow, powoli, tak, poczekajmy, nacieszmy się czekaniem, nie tym produktem, tak, tylko tą radością oczekiwania. Dzisiaj Japończycy uczą się trochę filozofii od nas. No, zobaczymy.
I jeszcze takie pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Jak być i czy można być dawcą szczęścia? Tutaj już usłyszeliśmy, że można się dzielić z kimś właśnie, że na przykład można pomagać i przez to czuć się usatysfakcjonowanym i też szczęśliwym. Ale czy jak my jesteśmy szczęśliwi, to się możemy jakoś tym szczęściem podzielić, możemy dać je też komuś?
Bezinteresowność. Takie doświadczenie sprzed wielu, wielu lat, jadąc autobusem w Warszawie, kiedy dwa autobusy się mijają, kiedy ja uśmiechnąłem się i chyba dziewczyna do mnie się uśmiechnęła, tak? Za darmo, bez niczego. Ot tak. My zawsze patrzymy w relacjach coś za coś, chcemy zapracować i to nas niszczy. A w tym momencie, kiedy coś staje się darem, może do nas super wrócić. Ostatnio znajomy powiedział mi o świetnej publikacji. Ja ją kupiłem trochę za szybko. Wychodząc praktycznie z tej księgarni, spotkałem znajomego, który już miał dla mnie ten prezent. Tak? Ale to mi spowodowało, że to, co ja kupiłem dla siebie, puściłem dalej. Byłem szczęśliwy? Jestem. Prosta taka rzecz. Nie jest to mój wielki sukces, ale drobiazg, który pozwala zupełnie inaczej popatrzeć.
Co na jeszcze, dzień. Jak można dać szczęście?
Ja tu się zgodzę w pełni z tą filozofią księdza, że nie oczekiwać nic w zamian, ale to jest bardzo trudne. Po prostu my się staramy, nauczyliśmy się starać, nawet dając coś, robimy to, nie powiem, że z wyrafinowaniem, ale z pewnym przygotowaniem, tak? Przygotowując prezent, przygotowując upominek, nawet pomagając w takich codziennych sprawach, robimy to w taki sposób, że oczekujemy chociaż tego dziękuję albo ukłonu, podania ręki, a jak tego nie dostajemy, to czujemy taką frustrację. No ja z tym też mam problem. Tak? Ja też czasami ulegam tej pokusie, że chciałbym, żeby ktoś mi za tą pracę podziękował, zupełnie niepotrzebnie się potem zamartwiam, że zrobiłem tyle. Tak?
A tu nikt nie podziękował, nie docenił.
Nikt nie docenił. Tak? Mhm.
No ja mam takie poczucie, żeby wejść w ten stan takiego nieoczekiwania, to trzeba mieć takie mocne poczucie wpływu na swój los i przekonanie, że ja sam jestem odpowiedzialny za moje szczęście. Bo jeśli będę innym jakby delegował tą odpowiedzialność za moje szczęście, to będę wiecznie w postawie roszczeniowej, takiej, że to inni powinni o mnie zadbać. A jeśli się skupię na sobie i na takim, że ja jestem sam w stanie zadbać o siebie i odpowiem sobie na pytanie, czego ja potrzebuję, tak świadomie oczywiście, co mnie uszczęśliwia, no to tym samym mam takie mniejsze roszczenia w stosunku do innych i mam wrażenie, że wtedy się emanuje taką dobrą energią.
Czyli ta energia pomóc własnemu szczęściu, jak to mawiają. Pewne. Rozpoczęliśmy od filozoficznych rozważań, więc na nich skończmy, panie Piotrze. Możemy być dawcą szczęścia?
Z całą pewnością, chociaż najczęściej, kiedy mówimy, czy myślimy o szczęściu, to jednak myślimy o nim w kategoriach biorcy, niżeli dawcy.
No właśnie.
Podobnie zresztą jak z miłością. Wszyscy mają
usta pełne miłości.
A miłości
to sobie jeszcze porozmawiamy.
Tak. Podobnie jak i oczekiwania szczęścia, ale jest to raczej oczekiwanie, że to szczęście mnie spotka, że szczęście mi się należy. Że w związku z tym inni wokół mnie tak naprawdę istnieją po to, żeby służyć mojemu szczęściu. I rzeczywiście zgadzam się tutaj z moimi szanownymi współrodnikami, rozmówcami, że zresztą nawiązując do może mało znanej, ale niezwykle ciekawego spostrzeżenia jednego z filozofów współczesnych, Alberta Schweitzera, który ciekawie zauważył, że szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.
A właśnie, bardzo pięknie. stwierdzenie.
Warto byłoby myśleć o szczęściu właśnie w ten sposób. Jeśli będziemy myśleć o szczęściu w kategoriach własnych, jako znajdujące się na usługach własnego egoizmu, to tak naprawdę wypaczamy jego znaczenie. Kolejne aspekty, które warto by tu pokrótce tylko jeszcze dołączyć do tych spostrzeżeń, to starać się nauczyć poprzestawać na małym, umniejszać swoje oczekiwania, uskramniać swoje roszczenia, a najlepiej nauczyć się rezygnować z pewnych rzeczy dla siebie, po to by móc ofiarować je innym. We współczesnej filozofii, zwłaszcza francuskiej, zrodził się bardzo szeroką ławą rozlany nurt filozofii daru, któremu przewodził Jean-Luc Marion. Bardzo ciekawa rzecz, która ta filozofia sufluje nam taką postawę bycia darem dla innego i paradoksalnie to nie otrzymywanie prezentów, czy darów, czy gratyfikacji od innych, ale dawanie, ofiarowywanie czegoś z siebie, być może nawet tego przysłowiowego, skromnego uśmiechu w tramwaju, jest doskonałym przyczynkiem do szczęścia. Więc można byłoby zakończyć czy spuentować te nasze refleksje spostrzeżeniem już ostatnim, idącym za nestorką polskiej filozofii, Barbarą Skargą, która może nieco dla niektórych z Państwa kontrowersyjnie, ale jednak ciekawie zauważyła, że w życiu człowieka tak naprawdę nie chodzi o szczęście w sensie gonitwy za szczęściem, tylko o to, żeby mieć dobre życie. W życiu nie chodzi więc o szczęście, lecz o dobre życie, choć...
Które daje szczęście.
Które daje szczęście, tak. Jakie? Więc szczęście jako wartość wynikowa, a nie jako wartość docelowa.
Docelowa, dążeniowa. I tym wnioskiem zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie o szczęściu. To temat rzeka, więc pewnie do jakichś aspektów tego tematu jeszcze wracać będziemy. A dziś bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Daria Królikowska, ksiądz...
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Wenancjusz Zmuda, dziękuję serdecznie. Doktor Piotr Domeracki, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I doktor Tomasz Marcysiak, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia wszystkim i uśmiechu. Chociażby dziś postarajmy się uśmiechnąć do kogoś. Ewa Domska, kłaniam się, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.